Dobry wieczór, witam Was Agnieszka Tatarynowicz, jest wtorkowy wieczór, a ja Państwa zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Od razu się przyznaję, że dzisiejsza rozmowa to ogromne emocje dla mnie. Od jakiegoś czasu obserwuję na portalu społecznościowym Fundację z Jastrzębia Zdroju, która mnie ogromnie wzrusza, ale też wywołuje ogromną radość. To taka mieszanka bardzo różnych emocji, a wszystko dlatego, że dokonują po prostu pięknych rzeczy, które wydawałoby się niemożliwe, ale dla nich niemożliwe nie istnieje. Moim dzisiejszym gościem jest Marta Mazur-Sokołowska, jest wiceprezesem Fundacji Szerpowie Nadziei, która opowie o wyjątkowych skarbach, szerpach i wyprawach w góry i nie wątpię, że wywoła u naszych słuchaczy ogrom pozytywnych emocji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
No właśnie, Fundacja Szerpowie Nadziei. Co to za fundacja i czym się zajmujecie?
Przede wszystkim chciałam podziękować za zaproszenie do studia. Jesteśmy bardzo młodą fundacją, istniejemy dopiero rok czasu, natomiast nasz projekt i idea już istnieje kilka lat, już wprowadzamy ją w życie 4 lata. Pomagamy, asystujemy osobom z niepełnosprawnością w górach wysokich. Najbardziej ukochaliśmy sobie Tatry, ponieważ to są nasze ulubione góry, z tego względu, że też są w wielu miejscach niedostępne i trudne i jest tam już nie tylko trekking, ale i elementy wspinaczki. My chcemy osobom z niepełnosprawnościami te góry udostępnić, pokazać, żeby mogły też przeżywać takie przepiękne górskie przygody, jakich my doświadczamy. I asystujemy im na różne sposoby. Jest to wsparcie mentalne na szlaku, jest to asysta w wózkach terenowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz noszenie, wspomaganie tych osób w nosidłach, specjalnie do tego przystosowanych i uszytych. Tych sprzętów używamy już na dużo trudniejszych szlakach, bardziej eksponowanych. No i tak podsumowując, chcemy po prostu wprowadzić te osoby w góry i pokazać im piękno Tatr.
No tak, ale zanim powstała fundacja, w ogóle ten pomysł, to kto zainicjował, tak? Bo na pewno to wynikało z jakichś potrzeb.
Tak, to nie był plan, to nie był jakiś ściśle określony projekt. To był po prostu przypadek. W harcerstwie w Jastrzębiu Zdroju był wyjątkowy, czy jest nadal wyjątkowy chłopak Maciej Skowronek. Nazywamy go pieszczotliwie Skarbem 001, ponieważ od niego wszystko się zaczęło. On chciał przynależeć do takiej standardowej drużyny harcerskiej, nie chciał dla siebie żadnej taryfy ulgowej, tylko chciał robić to, co wszyscy inni, mimo swojej niepełnosprawności. A jest ona dosyć wymagająca, ponieważ jest to porażenie mózgowe, czterokończynowe. I ten chłopak porusza się na wózku oraz swoim takim wypracowanym chodem na czterech. Natomiast no, jest to, że tak powiem, dla wielu osób może to być przeszkoda, ale nie było to przeszkodą dla harcerzy. Wręcz przeciwnie, to było motywacją do rozwoju, do podejmowania nowych wyzwań. Na wspólnym obozie w Bieszczadach, na którym pojechała cała drużyna, punktem kulminacyjnym było wejście na najwyższy szczyt, czyli na Tarnicę. No, było oczywiste, że Maciek nie będzie w stanie tam dojechać wózkiem, a że drużyna trzyma się zawsze razem, to wymyślili, że on musi się tam z nimi znaleźć, choćby nie wiem co. No i wzięli plecak transportowy, kilkudziesięciolitrowy, największy jaki znaleźli, wycięli tam otwory na nogi i Maćka tam zanieśli we dwóch. To też nie było łatwe zadanie, ponieważ Maciej jest rosłym mężczyzną, ma ponad 1,70 m wzrostu i 60 kilogramów wagi, więc cała trójka była niesamowicie umordowana po tym eksperymencie, ale to nie osłabiło ich chęci, wręcz przeciwnie, oni poczuli, że to jest dokładnie to, co trzeba zrobić jeszcze wyżej, czyli w Tatrach. I po wypożyczeniu już bardziej profesjonalnego nosidła weszli w warunkach zimowych na Giewont. Jak zobaczyli, jakie to daje po prostu poczucie wolności i radość, to padła myśl, kurczę, może więcej jest takich osób jak Maciej, może nie tylko on ma takie marzenia. No i rok później powstała pierwsza edycja, taka bardzo kameralna, robiona wśród znajomych, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym kilkanaście osób z niepełnosprawnościami, czyli skarby, jak ich pieszczotliwie nazywamy. To był taki początek przygody, która okazało się, że zatacza coraz większe kręgi.
Czyli jest duża potrzeba, prawda, spełniania marzeń.
Ogromna. Mm-hmm. Jeśli mogę przytoczyć liczby, to w tej pierwszej edycji wzięło udział kilkanaście osób z niepełnosprawnościami, a w drugiej niebieskiej, bo wtedy wszyscy mieliśmy niebieskie koszulki, było ich niecałe 80, natomiast już w pomarańczowej edycji, która była taka zrobiona na większą skalę, Wzięliśmy w Tatry ponad 125 osób z niepełnosprawnościami. A w zeszłym roku, który był pierwszym naszym rokiem działania fundacji, bo odłączyliśmy się od harcerstwa, wzięliśmy w góry ponad 300 takich osób.
To jest w ogóle niesamowita ilość, nie? To jest takie niewyobrażalne. Widziałam zdjęcie takiej dużej grupy na waszym właśnie profilu, ale to jest niesamowite, jak na to się patrzy i ogląda dobrze, a żeby pójść w takie góry, potrzebny jest szerp, tak? Żeby mógł pomóc tej osobie z niepełnosprawnością. Więc kim są ci szerpowie nadziei?
To są osoby, które przede wszystkim gdzieś w głębi serca bardzo cenią sobie drugiego człowieka i szerzenie dobra. Ponieważ od tego wszystko się zaczyna. Tak jak mówię, inne rzeczy da się nadrobić. Ale łączy się to najczęściej też z miłością do gór i z tym, że te osoby chcą te góry pokazywać innym. Więc przede wszystkim są to taternicy, są to wspinacze, są to osoby, które znają doskonale góry, przewodnicy lub po prostu miłośnicy wypraw górskich. Nie każdy musi być też wspinaczem albo alpinistą czy himalaistą, bo takich też mamy w swoich szeregach. Są to różne osoby z różnymi umiejętnościami. Na przykład zbieramy obsługę do naszego base campu, który już jest bardzo duży i obsługa ponad 500 osób na jednym evencie. To jest naprawdę spore logistyczne wyzwanie, więc także kierowców, czy osoby na przykład, które wspierają mentalnie skarby na szlaku, ponieważ dużo z tych osób idzie na własnych nogach, natomiast potrzebuje takiej dobrej motywacji, takiego umiejętnego wsparcia i wyczucia, w którym miejscu jest takie zmęczenie, które jest po prostu zmęczeniem górskim i które jest do pokonania, żeby później ten sukces móc przeżywać, a kiedy jest jakieś wyczerpanie albo kiedy okazuje się, że coś już jest ponad siły, bo my przede wszystkim zawsze sobie stawiamy na pierwszym miejscu dobro naszych skarbów i to one w dużej mierze decydują, jak długo i jak daleko i jak wysoko idą.
To wymaga takiej dokładnej też organizacji, prawda? Przygotowania do takiej wyprawy.
Tak, tak. Teraz już szkolimy naszych wolontariuszy, czyli nikt, kto nie przejdzie weekendowego, trzydniowego szkolenia w Tatrach, nie pójdzie z nami w góry. Na tych szkoleniach uczymy łączności radiowej, pierwszej pomocy przedmedycznej, takiego, jak to nazywamy, savoir vivre z osobami z niepełnosprawnościami, czyli omawiamy podstawowe i takie najczęstsze niepełnosprawności, które się przewijają przez naszą fundację, że tak powiem kolokwialnie. No oraz szkolimy, przypominamy techniki asekuracyjne, techniki linowe. Także osoby, które do nas dołączają, mogą oprócz tego, że nam coś dają w postaci swoich umiejętności i czasu, to też mogą od nas wynieść konkretną wiedzę. Mieliśmy ostatnio takie szkolenie właśnie z pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie na dole była teoria, natomiast później była wycieczka w góry, bo ona zawsze się odbywa po to, żeby wolontariusze nauczyli się obsługi właśnie wózków, ponieważ to wcale nie jest takie proste, oraz nosideł, bo to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. I później na Rusinowej Polanie byli pozoranci, których się wolontariusze w ogóle nie spodziewali. I oni właśnie pozorowali różne zdarzenia typu atak padaczki, jakieś złamanie nogi, poważne rozcięcie. No i wtedy mogliśmy też wolontariuszy wdrożyć w takie rzeczywiste sytuacje, które mogą się wydarzyć, więc myślę, że to jest bardzo cenne na szlaku.
Oj tak, na pewno. Jakie powinien w ogóle mieć predyspozycje szerp?
Tak jak już na początku wspomniałam, chyba pierwszą predyspozycją i najważniejszą jest to, żeby mieć w sobie dużo otwartości i takiej miłości do drugiej osoby, ponieważ takie wyjścia są dosyć wymagające też pod względem psychicznym, nie tylko kondycyjnym, ponieważ trzeba kogoś wspierać i być jego partnerem na szlaku, na linie, a to jest bardzo specyficzna więź, ponieważ jak coś się z kimś wspina i zwiąże się liną, to jest już takie powierzenie swojego życia i bezpieczeństwa w rękach drugiej osoby, więc to trzeba mieć dobrą psychikę, żeby unieść coś takiego. No oprócz tego niesamowitą sprawność fizyczną, kondycyjną, ponieważ zdarza się, że nasze zespoły wysokogórskie, a mamy ich w tej chwili 8, w jeden dzień przed akcją idą tym szlakiem na konkretny wierzchołek, żeby zrobić rekonesans, sprawdzić jakie są trudności, możliwości tego szlaku. Następnego dnia pokonują tą samą trasę ze swoim beneficjentem. Także dwa razy pod rząd w ciągu kilkudziesięciu godzin pokonują naprawdę duże przewyższenia, bo my bierzemy sobie teraz już takie szlaki jak szpiglasowy wierch, jak kozi wierch, jak rysy, więc to już nie są niższe szlaki, tylko raczej testy wysokie.
Wymagające. A czy każda właśnie osoba z niepełnosprawnością może wziąć udział w takiej wyprawie?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. U nas jedynym kryterium przyjęć jest kolejność zgłoszeń. Nie ma żadnego innego kryterium, ponieważ nie chcielibyśmy nikogo dyskryminować. Jeśli zdarzy się osoba, która ma jakieś specjalne potrzeby, to my też jesteśmy w stanie na to wolontariuszy przygotować. Mieliśmy sytuację, w której jest chłopiec, którego trzeba cewnikować i on ma swój zespół, który został do tego po prostu przeszkolony. I oni wiedzą, jak w razie W do tego się zabrać. Także no, wiemy, że niektórzy potrzebują nieco więcej i my jesteśmy w stanie im to dać. Tylko potrzebujemy na to czasu, stąd tych eventów nie jest tak dużo, jakbyśmy chcieli. Na przygotowania do nich trwają kilka miesięcy.
A czy już się szykujecie do jakieś kolejne wyprawy w góry?
Tak, tak. Pierwszy, który mamy wyjście, to już jest całkiem niedługo, bo to w marcu. Organizujemy drugie zimowe wyjście w Tatry. Jeszcze nie mamy zaplanowanych dróg, natomiast powolutku zaczynamy kompletować i wolontariuszy, i w drugiej kolejności skarby. Jest to bardzo specyficzne wyjście w góry, ponieważ Tatry zimą są bardzo surowymi górami i trudnymi, więc po pierwsze idą tam tylko wolontariusze, którzy mają przeszkolenie zimowe i skończone zimowe kursy turystyki wysokogórskiej. Żebyśmy wiedzieli, że oni są do tego doskonale przygotowani. Natomiast jeśli chodzi o skarby, to tutaj wyjątkowo prowadzimy rekrutację wewnętrzną z tego względu, że musimy już znać te osoby. Musimy wiedzieć, jakie mają możliwości, jakie mają ograniczenia i jak zachowają się, jak będą się czuli w zimie, bo to, tak jak mówię, to już nie są przelewki, to już jest konkretna trasa, konkretny warunek zimowy, wcale nie prosty.
Zastanawiam się, jak rodzice reagują. Czy rodzic zdarza się, że gdzieś tam rezygnuje w trakcie, bo już rzeczywiście gdzieś trochę strach go oblatuje?
Raczej nie. Kiedy kompletujemy takie zespoły wysokogórskie, czyli takie nieco bardziej wymagające, to też bierzemy pod uwagę kondycję rodziców, bo chcemy wiedzieć, że oni też dadzą radę, ponieważ jeśli skarb nie ma 18 lat, no to wtedy idzie ze swoim rodzicem. Jeśli już ma skończone 18 lat, to wtedy decyzja należy do niego i on podejmuje decyzję, gdzie idzie i jak to wygląda. Więc wtedy rodzic może iść, ale nie musi. Natomiast jeśli chodzi o reakcję rodziców, no to oni przede wszystkim najczęściej chcą na ten szlak iść. Naprawdę chcą. Chcą razem przeżyć tę przygodę. My zapraszamy też całe rodziny, więc to zwykle jest nie tylko no najczęściej rodzic, ale też na przykład jego rodzeństwo. I z wielką przyjemnością możemy patrzeć, jak to wygląda, kiedy rodzic widzi swoje dziecko w takiej nowej perspektywie, że ono jest częścią ekipy, częścią drużyny, ma jakieś swoje obowiązki, bo my też dajemy skarbom często jakieś obowiązki i funkcje w tej drużynie, żeby czuli się jak pełnoprawni, bo są pełnoprawnymi członkami drużyny. I widzimy, jak w oczach rodzica to dziecko po prostu rośnie, jak widzi, że ono ma też swój kawałek wszechświata, do którego może go zaprosić, ale nie musi. I to jest naprawdę przepiękne
obserwować. Takie przełamywanie własnych granic,
tak,
nie?
Tak, tak. I mieliśmy też często reakcje rodziców, którzy mówili, nie sądziłem, że to się da, albo nigdy w życiu bym się tam nie wybrał sam, a jak widzę, jak on się świetnie bawił, to nie jestem, to po prostu ciężko mi uwierzyć, że to mogłoby wyjść. A teraz wiem, że się da i będę robić to sam. I to jest piękne, że ta akcja ewoluuje i później ci rodzice często mówią, nie będziemy już chodzić z wami, my sobie damy radę, teraz zwolnimy miejsce dla kogoś innego. Więc tak chyba o to chodzi.
Pewnie, pewnie. To jest tak piękne, naprawdę. A czy można jakoś wam pomóc?
Tak. Jako bardzo młoda fundacja cały czas borykamy się jeszcze z trudnościami, może nie trudnościami, ale największym wyzwaniem dla nas są finanse, ponieważ w dużej mierze finansujemy się ze zbiórek publicznych. Mamy taką na portalu się pomaga, Fundacja Szerpowie Nadziei, więc tam można nas zasilić. Można też zobaczyć, co robimy na tej stronie. Mogę zagwarantować, że wszystkie środki, które nam Państwo przeznaczają, do tej pory przeznaczyli, były naprawdę dobrze przeznaczone, dobrze zużyte. I tak jak mówiłam, w poprzednich latach robiliśmy jeden event, a w zeszłym roku, kiedy zostaliśmy fundacją, mieliśmy 5 eventów. Więc no, bardzo dobrze staramy się gospodarować tym, co mamy i jak najwięcej tych wyjść zorganizować, ponieważ Wielką radością dla nas jest to, że kilkaset już osób poszło z nami w góry, natomiast ciągle jest trudne to, że po niecałej godzinie formularz zgłoszeniowy jest już przepełniony i musimy go wyłączać i innym odmawiać. Chcielibyśmy, żeby to się nie musiało dziać.
Tak, zachęcam również, bo to tak naprawdę to jest taka pomoc w spełnianiu marzeń. Chyba każdy chciałby właśnie móc spełnić kogoś marzenie, nie? A czy właśnie macie wy jakoś takie marzenie fundacyjne, jakaś wyprawa, o której myślicie, której jeszcze się nie udało zrealizować? Jest
znaczy,
coś takiego?
Do tej pory w ogóle nie sądziliśmy, że możemy marzyć o tym, że zostaniemy fundacją. Bo to też była taka decyzja naszej paczki przyjaciół, która uznała, że bierzemy odpowiedzialność za swoje czyny i robimy to na własny rachunek. Więc naszym marzeniem chyba jest to, żeby ta akcja trwała, żeby ona się rozrastała i zataczała coraz szersze kręgi, bo widzimy, że tak się dzieje. To nie jest tylko jeden event rocznie, czy tam kilka. To są relacje i przyjaźnie bardzo głębokie, które się rodzą i nasi wolontariusze przez to, że mają takie doskonałe przeszkolenie, już razem wychodzą z osobami z niepełnosprawnościami w góry. Od nas dostają sprzęt, ewentualnie jakieś wsparcie. Natomiast już sami organizują takie małe wyjścia, bo wiedzą, jak to robić. I to chyba o to chodzi, żeby ta akcja zataczała wielkie kręgi. To jest nasze największe marzenie.
To zataczajcie jak największe kręgi. No ogromnie życzę wam, abyście spełniali jak najdłużej te marzenia osób z niepełnosprawnością w zdobywaniu właśnie tych górskich szczytów. A dzięki temu tak naprawdę udowadniacie, że każda osoba, niezależnie od ograniczeń, może po prostu przeżyć niesamowitą przygodę. Przełamać własne granice, pokonywać bariery niepełnosprawności, to chyba o to chodzi, nie? Ja ogromnie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja też dziękuję Tobie, dziękuję Państwu i wszystkim słuchaczom.
Tak, życzę, tak jak już mówiłam, spełniajcie marzenia, chociaż nawet można było do realiów dzisiejszych troszkę to odnieść, że tak naprawdę pokazujecie, że ta asystencja osobista właśnie osoby z niepełnosprawnością jest bardzo, bardzo potrzebna. Wy pokazujecie, że można wejść w góry, a jakby taki asystent był na co dzień dla takiej osoby z niepełnosprawnością, to naprawdę dałoby to taką pełnię życia dla tej osoby. Myślę, że to fajnie to pokazujecie właśnie w ten sposób, nie? Zachęcam ogromnie do wsparcia zbiórki Fundacji Szerpowie Nadziei. Niech kolor pomarańczowy mieni się w górach jak najczęściej. Zachęcam również do śledzenia portali społecznościowych fundacji. Zaglądajcie i zobaczcie, jak pięknie można pomagać. Poprzez dzielenie się pasją, dając ogromną moc osobom z różnymi trudnościami, z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Moim dzisiejszym gościem była Marta Mazur-Sokołowska z Fundacji Szerpowie Nadziei z Jastrzębia Zdroju. Zostawię Państwa może ze zdaniem, które właśnie można przeczytać na portalu społecznościowym Fundacji Szerpowie Nadziei. Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych. Na dziś to już wszystko. Słuchaczy Twojego radia zapraszam do kontaktu. Numer telefonu to 512 82 40. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.